Magda,
Magda się schowała pod
dzieci
stołem.
Są. Tak, wszystko, rodzice są. Wszystko się zgadza. Magda Manasterska.
I Beata Szewczyk, dzień dobry.
Dzień dobry. Strasznie fajną rodzinę dziś Państwo poznają, ale tak naprawdę powiem szczerze, będziemy zajmować się przede wszystkim ojcostwem?
Chyba ojcostwem, tak, albo tacierzyństwem, bo chyba też tak można określić to zjawisko, które występuje w naturze. Będziemy rozmawiać o roli taty, ale porozmawiamy też o podróżach, no bo tutaj akurat z tą rodziną o podróżach no, nie da się nie rozmawiać i o przygodach. Bo
tak, w ten sposób będzie naturalny ciąg dalszy tego, co wcześniej się działo i zapraszamy Państwa dziś. Doda nam sił ojcowska strona mocy.
Rodzina, 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 rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies.
Jakoś zawsze tak się rozmarzamy na tym fragmencie piosenki.
Ja nie wiem, mogę słuchać to miliony razy i to zawsze mnie cieszy. Bo hop, zawsze witamy gości, proszę Państwa. Chociaż ja się zastanawiam, czy najpierw dzień dobry, czy najpierw 100 lat będziemy śpiewać. Magda, co ty na to?
No ja z tym śpiewaniem to nie powinnam, ale...
Ja tak zaintonowałabym tak. 100 lat, niech żyje, żyje nam.
Hej.
100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Berenika? Berenika. Berenika kończy 8 lat. Ale zaczniemy przedstawianie naszych gości chyba od mamy.
Od mamy. Mama Jola. Jola Kania.
Witam, dzień dobry.
I tata Jarek Kania.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No ojcowska i cud, tak, ojcowska strona mocy, no i cudne dziewczyny, czyli Róża i Berenika.
Dzień dobry.
Ale to nie wszystkie dziewczyny, dlatego że w domu jest jeszcze dwuletnia Sara.
Ale ze względu na bezpieczeństwo studia rodzice postanowili Sarę zostawić w domu, ale bardzo serdecznie pozdrawiamy Sarunię.
Na pewno słucha z babcią.
No, z pewnością, przeżywając bunt dwulatki.
Tak jest.
No to wiadomo, to mamy w pakiecie.
A no właśnie to, jak już zaczęliśmy o tym buncie, to opowiedzcie, czy macie jakieś sposoby na to, żeby z tym buntem albo z tym etapem rozwojowym dziecka sobie poradzić.
No, najprostszy to jest chyba akceptacja po prostu, że lepiej nie będzie i że trzeba go przetrwać i nie brać tego zbytnio do siebie, bo ja przynajmniej tak miałem przy pierwszym, a to już jest trzeci, że no chciałem być tym idealnym rodzicem, idealnym ojcem, kiedy okazywało się, że moje metody, rady, słowa, prośby nie pomagają, a jest czasami zupełnie odwrotnie, no to tak to przeżywałem emocjonalnie, że kurka wodna, jak to się dzieje, nie? Dlaczego tak jest i nie radzę sobie i w ogóle już dziecko, przegrana przyszłość, bo wszystkie porady, które przychodzą...
Nie nadaje się do niczego, to jest porażka po prostu, tak?
A to po prostu mija i trzeba zaakceptować, że dziecko, ten dwulatek jest człowiekiem odrębnym, samodzielnym i zdobywa teraz tę odrębność, uczy się tego, co może, czego nie może i choć jest to czasem niemiłe dla nas, rodziców, no to jest to potrzebne i warto wtedy zapytać się swoich rodziców, jeżeli oczywiście jest jeszcze taka szansa, czy my też ten bunt dwulatka przeżywaliśmy i tak zrobiłem właśnie, mojego taty się spytałem i mój tata powiedział, nie, ty nie miałeś buntu dwulatka, ty po prostu byłeś niegrzeczny.
Ale ty to nazywasz taką starą szkołą, tak? To jest ta szkoła klasyczna.
Wszyscy to przeżywaliśmy.
Było się niegrzecznym, tak.
I nasze dzieci trzeba też sobie o tym pomyśleć, to też pomaga, że one też to kiedyś przeżyją, więc karma do nich wróci.
Ja też mam też takie samo zdanie w tych takich mega trudnych momentach, kiedy patrzę, kiedy te moje dzieci robią po prostu totalne spustoszenie, stwierdzam, karma wróci.
Przeżyją to samo. A z drugiej strony od razu mi się przypominają, Jarku, bo ja polecam Państwu, to jest takie miejsce, gdzie się można pośmiać, gdzie można się wzruszyć, gdzie można się wiele nauczyć. Ja bardzo żałuję na przykład, że o buncie dwulatka nie mogłam czytać wtedy, kiedy moja córka, już teraz prawie 30-letnia, ten bunt przeżywała, bo to byłoby dużo łatwiejsze. Ja bym tak nie przeżywała, że ja się nie nadaję, że jestem złą matką, że ja w ogóle nie potrafię dwulatki nie potrafię ogarnąć? No właśnie, a to tak jest, że to tak działa i tak musi być.
No my byśmy chcieli, żeby wszystko było, że jak za pstryknięciem palcem, że robimy i od razu widzimy ten efekt u dzieci. A to jednak jest duża inercja i my teraz zauważamy dopiero u naszych starszych córek pewne rzeczy, które próbowaliśmy sukcesywnie, konsekwentnie, czasami nie widząc efektów wprowadzać i teraz one wychodzą i teraz naprawdę cieszą, więc naprawdę, jeżeli ktoś nie widzi efektów, a wierzy w to, że warto coś robić, to efekty przyjdą, tylko to nie trzeba. Zawsze od razu.
I ja teraz wrócę do tego wątku, do tego miejsca, bo to jest blog, to jest także miejsce na Facebooku, Ojcowska Strona Mocy, tak to się nazywa. Jola skromnie tutaj sobie słucha tego, o czym rozmawiamy, ale bez Joli to by w ogóle nie było, nie?
No, bez dwóch zdań.
No, bo to jest taka fajna miłość i taki fajny związek i taki mądry związek i coś tak sympatycznego, tak dobrego, że jak się o tym czyta, to człowiek też by tak chciał żyć.
No, Ojcowska Strona Mocy jako blog powstała równo w 10. rocznicę naszego ślubu. Wtedy ujrzała światło dzienne w internecie, więc no, jest nierozerwalnie rozwiązana z nami, z naszą miłością, z naszym małżeństwem, naszą rodziną. Jest tak poniekąd naszym czwartym dzieckiem, które no właśnie weszło w kolejny etap rozwoju, bo rok mu skończył.
Ja się bardzo cieszę właśnie w ogóle, że Jarek prowadzi tego bloga, bo wiem, że się z tym pomysłem wiele lat zmagał i go nosił w sobie, aż w końcu odpalił. I wydaje mi się, że naprawdę ma sporo ciekawych rzeczy do przekazania i do zainspirowania, żeby właśnie pokazać innym rodzicom, bo czasami jest tak, że jak jakiś rodzic się zmaga, powiedzmy, że z buntem dwulatka, czy z innymi sprawami, jak się zobaczy, że u kogoś to samo jest, tak? Inna rodzina też ma takie problemy, o wiele łatwiej przeżywać te wyzwania rodzicielskie.
Jolu, a powiedz mi, czy Jarek jakby konsultuje z tobą tematy, pokazuje ci te wpisy jeszcze tak na brudno, czy dopiero sobie je czytasz gdzieś tam w internecie?
To zależy. Czasami jest tak, że po prostu scenariusze piszą nasze córki albo życie, jakieś tam zdarzenie w naszej rodzinie jest i Jarek jest dobrym obserwatorem i fajnie to pisuje i to się pojawia na blogu. Czasami po prostu ze sobą rozmawiamy i jakby z tej rozmowy wynika właśnie jakiś wpis, a czasami jest tak, że Jarek coś pisze, później mi pokazuje, ja to czytam i na przykład stwierdzam, że nie, w sumie to nie jest tak. I nie, wtedy negocjujemy.
Warto, bo się cieszę, jak Jola właśnie czyta te teksty przed, jak się uda to tak zorganizować, bo nawet jak ja mam swoją myśl, to czasami się zagmatwam w jej przekazaniu. I to, co dla mnie się wydaje, że przelałem na papier oczywiste, to Jola mówi, ale słuchaj, z tego w ogóle nie rozumiem tego, co tu piszesz. Więc czasami po prostu wystarczy pozmieniać kilka zdań i jest taką pierwszą i najważniejszą korektą.
Czy oczywiście nie zmieniałam głównej myśli, tylko raczej pod takim kątem, żeby to było jasne dla odbiorcy. No a czasami oczywiście też to zdarza, że Jarek po prostu coś pisze albo robi jakieś zdjęcie i ja to dopiero widzę w internecie.
Ale on cię zaskakuje swoją taką wrażliwością i właśnie byciem takim dobrym obserwatorem. Czasami cię zaskakuje jeszcze.
To znaczy tak, ja wiem, że on jest dobrym obserwatorem i jakby w życiu mnie zaskakiwał, a na stronie też czasami się zdarza, bo jego sformułowania są tak trafne. Na przykład teraz już bardzo często jest też tak, że w jego tekstach ja już nie mam jakby co negocjować, tak? Jakby już nic, bym żadnej sugestii nie dodała i widzę, jak się właśnie rozwija też, jak ten im dłużej prowadzi blog, tym właśnie fajniejsze teksty i bardziej trafne wpisuje. Ale tak, zaskakuje mnie mój mąż czasami jeszcze.
Sobie trochę teoretyzujemy, bo ja myślę, że fajnie byłoby przejść po prostu do konkretów, do tych tematów, o których Jarek pisze. Mnie bardzo wzruszył twój tekst o byciu tatą i byciu mamą. Już w momencie, kiedy pod sercem mamy jest tylko to ziarenko malutkie. To jest coś, czego nauczyła was kobieta w Ameryce Południowej,
zgadza się,
pamiętam, w podróży dookoła świata poślubnej waszej.
Pierwsze chwile ojcostwa nasze odbyły się w Ameryce Południowej podczas naszej podróży poślubnej 10 lat temu. O, 11 już, bo Róża za chwilę.
Pierwsze chwile było w Australii.
No, czy tam w Nowej Zelandii. Do końca nie jesteśmy tego w stanie umiejscowić, bo podróż była intensywna i długa.
Różyczka natomiast jest owocem w każdym razie ciepłych krajów.
Tak, róża jest owocem naszej podróży poślubnej i no, kiedy już okazało się, że Jola jest w ciąży, postanowiliśmy iść do lekarza w Chile, korzystając z couchsurfingu. Udało nam się znaleźć ginekologa, gdzie Jola poszła na badania, a ta ginekolog skierowała nas do matrony, czyli tamtejszej takiej położnej, która jest połączeniem douli, położnej, kobiety opiekującej się i ona w bardzo ciepły sposób nas przyjęła. Mieliśmy mnóstwo pytań, wątpliwości, czy kontynuować naszą podróż, bo mieliśmy w planie przejechać Amerykę Południową i Północną jeszcze, czy to jest bezpieczne, co teraz robić. I ona nam powiedziała kilka rzeczy, z czego najważniejsze dla mnie było to, że słuchaj, ty już teraz jesteś ojcem. Nie wtedy, kiedy wyskoczy twoje dziecko, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Już teraz jesteś ojcem i już w tej chwili musisz się opiekować swoją żoną, swoim dzieckiem i przekazuj mu to, co widzisz. Mów do niej, znaczy mówię teraz już do niej, bo ciężko mi mówić do niego, natomiast mów do swojego dziecka, przekazuj mu obrazy, które widzisz, to piękno tego świata. I to we mnie bardzo mocno tkwiło, że ojcem stajemy się nie w momencie, kiedy dziecko się urodzi, tylko już wtedy, kiedy ono jest właśnie pod sercem matki.
Piękne. To w ogóle jak piszesz o ciąży, to jest tak niezwykle poruszające. Myślę, że Magda, miałaś dokładnie podobne odczucia.
Tak, znaczy mnie wzrusza przede wszystkim empatia. I to, żeby tej mamie
niezwykła,
chociażby
niezwykła,
pozwolić na te drzemki popołudniowe.
Po prostu niezwykła empatia.
To jest też czasami pragmatyzm, bo lepiej dać jej się przespać, niż potem obrywać piorunami jak od Zeusa.
Ja sądzę, że to jest wiele lat pracy i doświadczenia.
Dać ciężarnej odpocząć, żeby potem się nie przekradać z obiadem na patologię ciąży. Chyba tam użyłeś nawet takiego zwrotu.
Przy pierwszej ciąży rzeczywiście wylądowaliśmy na zaspie i później stwierdziliśmy, że trzeba jednak się bardziej dbać, troszczyć. Ja starałem się oczywiście w jakiś sposób pomagać, natomiast wiadomo, praca, obowiązki też, akurat naszych rodziców to nie było, więc Jola zostawała sama, a no jednak łatwo jest, powiedzmy sobie, to dziecko, że tak powiem, zrobić, ale o wiele trudniej później i o wiele ważniejszą rzeczą jest to, żeby się nim zająć już nawet wtedy, kiedy jeszcze go nie widać, bo dla mnie też to było takie fajne doświadczenie, że przed pierwszymi urodzinami dziecka, kiedy powiedzmy jeszcze Jola była w ciąży, ja ją całowałem, podchodziłem do niej i łapałem ją, dotykałem rękę na brzuchu, że to dziecko już jest.
Widziałeś ją w oczach Joli.
Tak, widziałem w oczach.
Chyba tak napisałeś.
Tak, pisałem, bo tak było. Zauważyłem, że Jola jest w ciąży jeszcze chwilę przed nią. Tak, tak rzeczywiście było. Natomiast kładąc rękę na brzuchu, dla nas ojców jest to taki fajny stan, bo dziecko już jest, jestem już tym ojcem, ale nie ma jeszcze tych wszystkich pieluch, nie ma płaczu, nie ma przewijania. I to jest taki stan, który mógłby trwać bardzo długo. Takie dziecko Schrödingera jest, ale go nie ma. W momencie, kiedy dziecko się rodzi, my przyjechaliśmy z różą z zaspy i położyliśmy ją w końcu, znaczy w łóżeczku, usiedliśmy na wersalce obok i co teraz? No, chwilę później się obudziła, więc już dała nam znak, że ona już wie, jak nam plan dnia urządzić.
Poszliście za nią chyba trochę, co?
Tak, bo inaczej się nie da. My możemy, ważne mieć jakiś tam plan rodzicielstwa, natomiast przez pierwsze pół roku, rok tak naprawdę trzeba się dostosować w dużej mierze do jego potrzeb, do potrzeb dziecka, bo no, ono jest bezbronne. Jeśli zostawimy, to no, prawda jest taka, że ono sobie nie poradzi i umrze, więc musimy się nim zająć. Musimy poświęcić nasz czas, nasze siły, co jednak no, kosztuje i zawodowo, i towarzysko, ale jest to rzecz, którą warto zrobić, no bo jeżeli my nie poświęcimy naszego czasu dziecku teraz, będzie nam trudniej poświęcać go później, bo nie będziemy mieć tego przyzwyczajenia, nie będziemy mieć tej relacji, którą budujemy już od początku, a siłą rzeczy, kiedy dziecko będzie starsze, to jeżeli ono nie otrzyma tego czasu od nas, to znajdzie go sobie gdzie indziej. No i pytanie, czy tego chcemy.
Albo będzie za nim chodził bez przerwy telefon.
Albo będzie chodził telefon, o co teraz nie trudno, ale także z nami, więc tutaj z tymi dziećmi jest tak, że one często biorą przykład z nas. Więc my w sprawie telefonu, bo o tej kwestii też dość dużo na blogu piszę, ponieważ była to rzecz naturalna dla nas, kiedy Róża poszła do trzeciej klasy, zaczęła sama wracać z domu, dostała telefon i to był moment, który dość mocno wywrócił nasz dom. Dostała telefon po to, żeby nam dawać znać. Doszłam do szkoły, wróciłam, jestem w autobusie. Podstawowe kwestie bezpieczeństwa, nie montowaliśmy tam żadnego GPS-a, żeby ją śledzić, po prostu informacyjnie. Natomiast to spowodowało to, że no, świat stanął przed nią otworem, bo nagle miała dostęp do wszystkiego tego, co daje telefon. I my musieliśmy wtedy, kiedy już byliśmy tacy zdenerwowani na siebie i na nią, że znowu podchodzi do telefonu, znowu korzysta, znowu patrzy jakieś, odpala YouTube'a czy coś, zobaczyć, czy gdzieś w nas nie ma jakiegoś problemu. I okazało się, kiedy sobie z Jolą rozmawialiśmy, jak to ogarnąć, jak przestać się denerwować, że my sami chodzimy wszędzie z telefonem. Że nasz telefon jest cały czas w kieszeni.
Ja nazywam smyczą telefon komórkowy.
Troszkę tak, rzeczywiście. To jest dość dobre porównanie, bo nie zdejmujemy go cały czas. Więc pierwszym krokiem, który zrobiliśmy w naszym domu pod względem uporządkowania kwestii technologicznych, było znalezienie jednego wspólnego miejsca, gdzie odkładamy wszystkie telefony po tym, jak wchodzimy do domu i te telefony tam są. Jeśli ktoś go potrzebuje, bierze. W momencie, kiedy nie potrzebuje, go tam odkłada i nagle wiele problemów i naszych, dorosłych i także w przypadku Róży się rozwiązało, bo też zaczęliśmy mieć troszkę więcej czasu, bo nie sprawdzaliśmy co chwilę, czy jakaś wiadomość przyszła i zdaliśmy sobie sprawę i to nam bardzo mocno pomogło, że czasami te problemy, które dzieci mają z telefonami, że je nadużywają, one kopiują je od nas, ale te telefony są też tak skonstruowane, że no uzależniają bezwiednie także nas dorosłych, bo są po prostu atrakcyjne, więc trzeba znaleźć coś zamiast.
Tam dużo jest w środku, tak. Różo, mogłabyś się odnieść chociaż jednym zdaniem do tego, co mówił tata? Jak tam ten telefon chodzi za tobą? Nie chodzi już, nie? No, bo leży tam obok tego telefonu mamy i taty.
No czasem tak, a czasem jeszcze chodzi za mną do mojego pokoju. Ale ogólnie to jest tam w kuchni, na tym takim, no w sensie tam, gdzie są te wszystkie telefony.
Tam, gdzie jest miejsce dostępne, tak jak tata zresztą napisał, dostępne i dla ciebie, i dla mamy, i dla taty.
Ale z drugiej strony też jesteśmy świadomi, że to nie jest proces zakończony. To nie jest tak, że raz ustaliliśmy, raz powiedzieliśmy i to już jakby na zawsze będzie. Tylko no, raz na jakiś czas po prostu musimy sobie nawzajem przypominać o tym, że tam jest to miejsce przygotowane i tam mamy odkładać te telefony.
Rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Coś mi się zdaje, tutaj się pojawia w tle. Obok tych telefonów, które wkroczyły w nasze życie przebojem i trochę nim zawładnęły chyba. Ale to jest tylko jeden z tematów.
Jeden z tematów, a jeszcze więcej tematów poruszymy po krótkiej przerwie.
No i jesteśmy podobnie z Państwem z posób na rodzinę.
I ojcowska strona mocy.
Tak jest, polecam absolutnie i bloga, i profil na Facebooku, bo tam się dużo naprawdę fajnych rzeczy dzieje. Magda, ty masz pytanie.
No ja mam takie pytanie, dlatego, bo tak się zastanawiam, tak przyznam wam szczerze, no bo Jarek jest takim bardzo empatycznym mężczyzną. Wybitnie empatycznym, który potrafi rzeczywiście poskładać te wszystkie klocki do kupy i jakąś tą swoją małżonkę i jej potrzeby rozgryźć, tak samo jak tych wszystkich innych swoich dziewczyn. Jola, czy ty nie masz czasami takiej ochoty go tam gdzieś tak zamordować lekko? Oczywiście w cudzysłowie. Nie zamordować,
oprócz
tylko
tego, że mój mąż...
czy kłócicie się w ogóle czasami?
No właśnie, oprócz tego, że mój mąż jest wspaniały i empatyczny, oczywiście, że zdarzają się momenty. Ale muszę przyznać, że było tak, że przez wiele lat się nie kłóciliśmy, że byliśmy naprawdę takim zgranym związkiem. Ale już
potem urodziły się dzieci.
O, tak, właśnie, ten to jest temat. Jeden, jedyny punkt zapalny chyba każdego związku. Jak się pojawią dzieci, to nagle coś może się posypać.
Nie, no zdarzają się właśnie takie momenty, kiedy nie mamy jakby inny pomysł na daną sytuację, czy na przykład na wychowanie naszych córek, czy jakiś taki punkt zapalny, ale wydaje mi się, że już opanowaliśmy też rozmowę. Po prostu próbujemy rozmawiać, negocjować i
po
też...
Po prostu rozmawiać, no bo to jest jednak w małżeństwie, w rodzinie, no podstawa.
No nie da się inaczej, tak? Mając trójkę dzieci, realizując swoje jakieś cele zawodowe, czy też jakby pasje...
Intuicyjnie tylko się nie da.
Nie da się być ze sobą i się mijać, tak? Bez rozmów, albo tylko coś zgadzać się na coś, tak? No trzeba negocjować, trzeba rozmawiać, to jest podstawa.
To co
tak
dziewczyny,
samo z dziećmi.
Tak samo z dziećmi, no właśnie, trzeba rozmawiać. Dziewczyny, co opowiedzcie mi proszę trochę takich kulik z waszych rodzinnych. Rodzice to się głośno kłócą, czy nie?
Róża, poproszę do mikrofonu bliżej, kochanie. Dobra? O, super. No to jak to jest? Dyskutują przy was?
No czasem tak, a czasem kiedy już jesteśmy w łóżku i śpimy. W sensie, no nie śpimy.
To skąd wiesz, jak śpimy?
Gadamy, jak sobie rozmawiamy, ale rzadko, nie często.
No, czyli w zasadzie pokojowo, pacyfistycznie absolutnie, prawda?
Tak.
Berenika, jak to z twojego punktu widzenia wygląda? Jak mama z tatą rozmawiają?
Tak też.
To jest różnie, nie? A jakoś, a pytają was o zdanie czasem, jak mają jakiś problem? Mówią na przykład, Berenika, powiedz, jak ty byś coś zrobiła.
Nie, raczej nie.
A Różyczka też nie. Nie?
Raczej nie.
Nie ma demokracji?
Nie, nie ma.
Nie ma, absolutnie, jest po prostu system
autorytarny. To jest i tak rzadko, i tak to nie wydaje mi się nas... Czy
wydaje mi się, że u nas też nie ma takiego jakby doprowadzania do momentów takich, tak, że jest wielka akcja i nagle się pytamy, tak? Raczej to jest tak, że pojawiają się tematy i przy okazji, tak, rozwiązując inne rzeczy, czy no. Na przykład jakby dzień płynie, a my no, po prostu rozmawiamy no. O różnych rzeczach.
Ale jak na przykład mamy nie było i musiałyście się ubrać rano do szkoły, to czy było tak, że ja was ubierałem, czy otwierałem szafę i przerażony patrzyłem na ten cały zestaw ciuchów i mówiłem, a ubierzcie się,
ale
co chcecie.
Ale chodzi o mundurek?
Nie, w ogóle nie, do przedszkola na przykład chodziłyście jeszcze.
No to było tak, ale to nie ubierałam się, nie miałam tak, że nie ubierałam się jakieś, nie wiem, jak klaun.
No ale co chciałyście?
No tak, i to było fajne. Albo jak mama pojechała, w sensie na tam jako przewodnik, to przecież jadłyśmy na śniadanie budyń, ptasie mleczko. Ale to było kiedyś, teraz już tak nie ma.
Teraz już jemy warzywa. Jemy ogórki, paprykę i szpinak.
Negocjujemy na to.
Tak, i jajecznice i takie bardziej zdrowe rzeczy. Sobie.
Bardzo dobrze, jajko są bardzo zdrowe.
Tak. Absolutnie i nie podwyższają poziomu cholesterolu. Tak. Co tata potrafi ugotować?
Różutko? Bardzo, tata gotuje bardzo dobre ciasta.
I tak
tata,
lasagne.
No, tata potrafi bardzo dużo gotować. Bardzo dobrze. I bardzo smacznie.
I robi bardzo dobre.
A sprząta też?
Tak.
No nie.
Tak.
Perfekcyjnie.
Tak, no bo kiedyś, w sensie, nie wiem, dwa lata temu albo rok temu mieliśmy taki bałagan, że może rodzice chcieli tak posprzątać całe mieszkanie i no i wtedy
i
wszyscy sprzątali.
I taką książkę.
O, tak.
Jaką książkę?
To Magia sprzątania Marie Kondo. Rewelacyjna książka.
To może być magiczne?
Tak, o tym, że tak naprawdę sprzątanie trzeba sobie przemodelować, bo dość brutalna prawda, że nas nikt nie nauczył sprzątać. Nie rodzice, pomimo tego, że mówili mi posprzątaj
jak
pokój, weź te ciuchy, no to nie nauczyli nas tego, jak to robić. I Marie Kondo, Japonka, opracowała sposób właśnie, w jaki sposób
na składanie
można...
t-shirtów?
Też.
Składanie jest rzeczą taką już techniczną. Bardziej tu chodzi o kwestie mentalne, jak do tego podejść. To jest kwestia ilości posiadanych rzeczy, które chcemy i tego, że... Tak jak czytałem o tej książce, to czasami właśnie w naszej europejskiej kulturze niektórzy ją lekko wyśmiewają, bądź stwierdzają, że to nie ma sensu, ale jeśli się tym dobrze zastanowić, to ma, bo ona mówi, żeby każdą rzecz, najpierw pokategoryzować sobie rzeczy w domu i nie sprzątać miejscami, ale kategoriami, czyli nie sprzątam szafy, ale sprzątam wszystkie ciuchy, czyli wyciągam je zewsząd. Bo przeważnie ciuchy, książki, dokumenty, artykuły papiernicze, piśmienicze mamy w różnych miejscach domu.
Tak.
Więc trzeba wyciągnąć je zewsząd i nagle okazuje się, wow, ile ja tego mam. My przy sprzątaniu dziewczyn, na przykład rzeczy szkolnych, tych takich papierniczych, okazało się, że przez rok nie musimy kupować nic. Pomimo, że co chwila były prośby, kupcie nam klej, kupcie nam taśmę, nożyczki, bo były gdzieś pokitrane,
pochowane. Skarby były po prostu.
Tak, były skarby. Ale to się to samo tyczy naszych dorosłych rzeczy i wyciągając po kolei, to kategoryzując, trzeba zrobić bardzo trudny mentalnie krok, to znaczy wziąć każdą rzecz do ręki i zastanowić się, czy ja jej potrzebuję.
O nie, trzeba się z nią pożegnać.
O, na przykład...
Trzeba jej podziękować, tej rzeczy,
tak,
i no powiedzieć jej, dziękuję ci, że mi służyłaś.
Moja dziesiąta pomadko.
Idź, nowe życie rozpocznij, czy to
mój
na przykład oddając
błyszczyku,
to, sprzedając, dając komuś innemu. I w ten sposób, tak jakby odciąć się od niej.
No bo
i to mega nam pomogło.
Taką bluzkę i właśnie tata powiedział, żeby powiedziała, że jej dobrze służyła i żeby ją wywaliła.
Ale w przypadku dzieci jednak utrzymanie porządku w domu jest bardzo trudne i to nie ma co ukrywać.
I co mama zrobiła? Przepraszam cię, Jarku.
W sensie, to mama ma takie bardziej, że mama woli kitrać i tak bardziej, tak jak tata mówi.
Tak sobie chować do szafy.
No i ta? Bardziej woli tak trzymać rzeczy, a tata mógłby, nie wiem, połowę domu wywalić. Tylko te super potrzebne rzeczy do życia by zostawił.
Dlatego się tak dobrze zgrywamy, po prostu się zapomniały.
Mama kitra, tata.
Tak, tak wtedy też
świat.
Mamy w domu.
Na przykład mieliśmy takie radio, którego nie używaliśmy już, nie wiem, od dawna. I w sensie i tata chciał je wywalić, bo go nie używaliśmy. I w końcu mama się zgodziła, ale nie trzeba wywalić, tylko po prostu schować do szafy i poczekać, jeśli nie
i
będziemy
zakitrać.
Go. No właśnie, jeśli nie będziemy go dłużej, w sensie no tak, jak nie będzie nam potrzebny, to wtedy dopiero wywalić. Ale w sumie to jak mamy go używać, skoro i tak nie jest podłączone.
Więc już go nie ma.
No właśnie.
Czyli stronnictwo kitrających niestety tu.
Zostało przegłosowane.
Współpracujemy. Współpracujemy. Aha. Radio zostało obrozmawiane, lądowało w szafie i nawet nie wiem, czy Jola zauważyła, że z tej szafy już zniknęło.
O, i teraz wyszło szydło z worka.
I
teraz wyszło radio z szafy.
Sprawdzę po przyjeździe do domu.
No, nie musisz sprawdzać.
No dobra, to teraz, żeby was tak troszeczkę jednak pogodzić, to opowiedzcie...
Jeszcze się nie kłócili.
To opowiedzcie, jakie macie takie swoje sposoby na podtrzymanie tego ognia i tej miłości swojej.
I żeby było tak fajnie, bo jak na was patrzymy, to ja po prostu się nie mogę na zachwycać. Jaki patent? Sprzedajcie go innym, no nie wiem, niech idzie w świat trochę. Nie kitrajcie, tylko przekażcie.
Po pierwsze, no naprawdę trzeba ze sobą chcieć rozmawiać. To jest, brzmi jak truizm, ale przez ten czas, kiedy pędzimy, praca, studia, wychowanie dzieci, zapominamy czasami o tym, że nie rozmawiamy o rzeczach naszych, własnych, małżeńskich, relacji, o tym, o czym rozmawialiśmy, kiedy tych dzieci nie było, kiedy byliśmy jeszcze parą, kiedy byliśmy przed ślubem, bo kiedy się przeanalizuje to, o czym gadamy jako 30-kilkulatkowie, 40-latkowie, to tak naprawdę wychodzi, że rozmawiamy o domu, o dzieciach, o wychowaniu, o pracy, o kredycie, o zakupach. I to nieważne, czy w przejściu, czy już kładąc się spać, a tak naprawdę trzeba te rzeczy odstawić na bok i zarezerwować sobie czas tylko dla siebie, żeby porozmawiać o tej miłości. A z mojego takiego punktu widzenia, już tylko tego męskiego, to trzeba patrzeć na, nauczyć się patrzeć na swoją żonę, na swoją ukochaną, nie tylko przez pryzmat matki, bo to bardzo łatwo nam wchodzi, no bo siłą rzeczy, kiedy kobieta rodzi dziecko, my tracimy ten priorytet, spadamy na dół i trzeba to zaakceptować, zwłaszcza na początku, przez te pierwsze pół roku, rok, ale potem wrócić, starać się wracać do tego, że jednak to nasza relacja ma być tą pierwszą, bo kiedyś dzieci wyjdą z domu. Jeżeli my skupimy się tylko na dzieciach, co jest zarąbiste,
pogubimy siebie.
Jest świetną sprawą.
Możemy pogubić siebie.
Ale właśnie nie będziemy mieć siebie i dlatego też trzeba pracować nad tą relacją, bo to no tak chyba dość świadomie trzeba nazwać, że to jest praca, to nie przychodzi
tak. Co to
znaczy
pracować?
Pracować?
Nad relacją?
Świadomie do niej podchodzić. Mhm. I starać się, to nie przyjdzie samo, to nie przyjdzie jak gwiazdki z nieba przy zakochaniu 20 lat temu, że nagle stwierdzimy, wow, chcę z tobą spędzać czas. Nie, tylko powiedzieć sobie, okej, dzisiaj chcę spędzić z tobą czas. Zaplanować, że na przykład w sobotę, w środę, w piątek, nie wiem kiedy, położymy dzieci wcześniej spać i zajmiemy się sobą. Zaplanować to. Wspólnie.
To ja tutaj bym dodała właśnie, że ostatnio mieliśmy 11 lat rocznicę, 11 lat ślubu i udało mi się zrobić niespodziankę dla Jarka, wtajemniczyłam koleżankę, która przyszła się opiekować dziećmi do domu, a ja Jarka porwałam, nie aż tak daleko, bo do Sopotu, ale właśnie przygotowałam do niego tą niespodziankę, był pokój w hotelu wynajęty i mogliśmy sobie spędzić wieczór i noc.
Mieć czas tylko dla siebie, tak. Po prostu.
To jest bardzo duży klucz. Znaleźć w tej pogoni czas dla siebie. Także
ja jeszcze do tego,
kochani,
co Jarek powiedział, bym dodała, żeby sobie nawzajem dawać przestrzeń i mieć wzajemne zaufanie. I o tej przestrzeni mówię o tym, że jeśli ktoś ma jakieś, nie wiem, pasję czy pomysł, czy na przykład chce rzeczywiście zrealizować coś, żeby ta druga osoba nie przekreślała tego, tak? Tylko żeby pozwoliła mu na rozwijanie tych swoich pasji. A zaufanie to jest to, że ja wiem, że Jarek jeślikolwiek jakieś czynności podejmuje bądź coś robi, to rzeczywiście będzie wartościowe i wie, jakby wie, co robi. Po prostu mu ufam.
Ach, tak.
Można tylko westchnąć, bo jak się słyszy takie rzeczy, to tylko ja mogę apelować do Państwa, proszę słuchać, bo my się uczymy. No, wszyscy się uczymy, uczymy się. A jak się uczyć, to od najlepszych. No, po prostu tak to działa.
To ja podpowiem, że oczywiście tej naszej audycji będzie można wysłuchać na radiogdańsk.pl. Tam jest taka zakładka audycja, a potem jest sposób na rodzinę. I tam ta audycja się pojawi, żeby sobie tak przypomnieć po raz kolejny i po raz kolejny i utrwalić te wszystkie prawdy, które dzisiaj Państwo tutaj usłyszeli.
To jest najczystszy sposób na rodzinę. Tak naprawdę, to co dzisiaj słyszeliśmy. Ja myślę, że chociaż trochę zagramy, chociaż parę chwil, bo musimy to jakoś sobie poukładać w pamięci i ja nie wiem, chyba w sercu też, bo to tak trzeba. Tak myślę, że po tej audycji to ja się będę czuła mądrzejsza, ładniejsza jakoś. Tak.
I od razu w ogóle będzie lepiej ze wszystkim. Tak, ojcowska dokładnie. Strona mocy.
Mówiłam, że ojcowska strona mocy tak. I jest moc po prostu.
Jest moc po prostu, to jest też rodzina podróżująca i teraz zostało nam dosłownie kilka minut.
4 minuty mamy, popodróżujmy z wami. Gdzie nas zabieracie?
Opowiedzcie nam szybciutko, bo wy podróżujecie z dziećmi, dlaczego z dziećmi warto podróżować i jakie kraje odwiedziliście na przestrzeni ostatnich 3 lat?
Gdzieś mi warto podróżować, dlatego że jesteśmy rodziną i chcemy pokazywać świat, wszystkie najpiękniejsze rzeczy, które my razem z Jolą sami jeszcze przed ślubem przeżyliśmy, to były w podróży.
Mhm. Też
razem.
Sobie tak założyliśmy, że będziemy przekazywać tą pasję dzieciom, że nie może być tak, że to nas porywało i nas pasjonowało wcześniej, zanim nie było dzieci, a nie przekażemy, nie pokażemy tego naszym córkom.
Podzielić się trzeba.
Dokładnie, trzeba się podzielić pięknymi rzeczami, pięknymi miejscami i pięknymi daniami, dlatego teraz bierzemy plecaki, bierzemy dzieciaki i wybieramy na mapie jakieś fajne miejsce, gdzie chcemy jechać. Róża, wymień. W jakich krajach byliśmy?
W te wakacje byliśmy w Kolumbii i w Ekwadorze.
Kolumbia jest piękna.
No, w Ekwadorze.
W tamtym roku?
W tamtym roku, Berenika, powiedz.
Pamiętasz?
Berenika, pamiętasz, gdzie byliście?
Na Bali.
Jezu, to jest moje marzenie.
No, na Bali, w Singapurze i w Malezji.
Tak, to jest też taki projekt, oprócz tego, że lubimy ciepłe miejsca i lubimy miło spędzać czas, to też zamykamy naszą podróż poślubną, która miała trwać rok, trwała 8 miesięcy, te 11 lat temu, ponieważ zakończyła się przed czasem, ponieważ Jola była w ciąży i zrobiliśmy pewne dziury. Plan był taki, żeby objechać świat lądem, nawet więcej jak się da, oczywiście.
A macie taką mapkę, zdrabkę?
Mamy.
Nie zdrabkę, tylko szpilkową.
Szpilkową
mamy. I właśnie teraz zamykamy te dziury. W zeszłym roku to właśnie była Azja, w tym roku Ameryka Południowa. No i jeszcze Ameryka Środkowa nam została do przymknięcia tego, żeby te pętle wokół świata oplec. Nie wiem, czy w te wakacje musi.
Jeszcze skarboneczki odłożyć trochę chyba. Co
to nie jest tak łatwo zaplanować, ale na pewno w ciągu najbliższych kilku lat.
To padło na antenie, drogi tato.
A tego się nie wytnie, bo to jest live.
Dokładnie. No powiedzcie teraz proszę, dlatego że jak się pomyśli o podróżowaniu z dziećmi i o lotach do Ekwadoru i Kolumbii, to...
Jak to przeżyć?
Jak to przeżyć ten samolot, słuchajcie.
No jesteśmy zabezpieczeni, mamy różne takie pomoce. To też jest kwestia wieku dziecka, tak? Bo starszaki, takie jak Róża i Berenika, mają swoje książki, mają swoje notesy, pisaki, kredki, jakieś krzyżówki, więc one już są w stanie naprawdę bardzo fajnie spędzić ten czas w samolocie, a poza tym tam są bajki też, więc też sobie mogą wybrać.
Tak.
Jest mega fajnie.
Lubicie latać? Lubicie?
Tak, są duże samoloty i fajnie.
Jest wygodnie wtedy, prawda?
A jak są turbulencje?
Nie, jest nie ma było jakoś specjalnie.
A klaszczecie po lądowaniu?
To zależy.
Ale w sensie to bolą uszy, jak się ląduje i startuje, bo zatykają się i to jest niefajne. Dlatego wtedy bierzemy gumy i jesteśmy albo żelki i takie, żeby to odetkać.
Ale słuchajcie, no właśnie, bo starszaki, książki, notesy i filmy.
Z maluchami.
No ale co z tymi maluchami zrobić?
A dla maluchów mamy zawsze taką książeczkę z naklejkami. Takie coś też do pokolorowania, żeby ona się interesowała, żeby mogła jakby cokolwiek zrobić. Mamy jakieś małe takie zabaweczki, laleczki.
Jakby
spacery, tak? Ale oprócz jeszcze tych spacerów są jeszcze żelki, jakieś takie gumy właśnie, żeby ten dyskomfort przy lądowaniu czy przy starcie też troszkę, no, zminimalizować.
I 12 godzin.
Jakoś, no, rozmowa, śpiewanie, po prostu.
No nie ma co ukrywać, podróży z dzieckiem samolotem czy samochodem jest trudniejsza i bardziej męcząca dla dorosłego, bo oprócz tego, że trzeba uważać na siebie i o siebie dbać, to trzeba dbać też o dziecko. Więc jest się bardziej zmęczonym po takiej podróży, dlatego trzeba ją lepiej zaplanować dobrze, na tyle, żeby mieć czas na odpoczynek.
I żeby mieć taki komfort, tak, że na przykład mamy wszystkie, powiedzmy, dwa komplety ubrania ze sobą mamy, tak?
Jedzenie,
mamy mleczko ulubione.
I
czy
tu
tam
stawiamy kropkę przy tym mleczku. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie.
My również dziękujemy.
Dziękujemy sposób na rodzinę. Jola, Jarek, Róża, Berenika i Sara, którą pozdrawiamy, i babcie też przy okazji. Rodzina Kaniów dzisiaj była z nami. Dziękujemy wam bardzo. A ojcowska strona mocy polecamy absolutnie. Magda Manasterska.
I Beata Szewczyk, bardzo dziękujemy.